Rozpoczynamy serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. To, jak kształtuje się Europa i w jakim kierunku będzie rozwijać się Unia, zależy od każdego z nas, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda w orędziu przed eurowyborami. Andrzej Duda zachęcał jednocześnie do udziału w głosowaniu. Zwracając się do Polaków, prezydent podkreślił, że każdy głos ma znaczenie, a wysoka frekwencja w wyborach europejskich będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskiej demokracji, budowanej od 30 lat. Andrzej Duda wskazywał, że kwestie poruszane w Parlamencie Europejskim, wbrew temu, co wydaje się niektórym z nas, dotyczą naszego kraju. Stąd, jak wskazywał, tak istotny jest nasz udział w niedzielnych wyborach do Europarlamentu.
To, jak kształtuje się Europa, to, w którym kierunku będzie rozwijać się Unia, zależy od każdego z nas. Nasze głosy razem z głosami milionów obywateli innych państw wpłyną na przyszłość Europy, decydując o jej obliczu na kolejne lata i dziesięciolecia. Proszę, aby każdy mieszkaniec polskiego miasta, miasteczka i wsi miał w tym swój udział. Nie może zabraknąć żadnego głosu, bo to decyzja o tym, w jakiej Europie będzie wzrastać nasza ojczyzna. Szanowni Państwo, wierzę, że nowo wybrani europarlamentarzyści będą z determinacją zabiegać o polskie sprawy w Europie, przyczyniając się do podnoszenia poziomu życia Polaków i rozwoju naszego kraju.
Prezydent podkreślał, że mamy do tego pełne prawo. Zaznaczył jednak, że Unia to nie tylko prawa, to też obowiązki. Naszym obowiązkiem, jak mówił Andrzej Duda, jest dbać o to, by europejskie wartości solidarności, współpracy i równości między państwami były wartościami rzeczywistymi. Prezydent wyraził też przy tym nadzieję, że frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego znacznie przewyższy tę sprzed 5 lat. Jak dodał, będzie to oznaczało, że nasza demokracja się wzmacnia, a Polacy stanowią naród świadomy siły swojego głosu w Europie. W ciągu roku zdecydują się losy naszego kraju w kwestiach najbardziej istotnych, między innymi w sprawie wprowadzenia euro, powiedział w Rykach prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy zwrócił uwagę, że obok wyborów do Europarlamentu czekają nas w niedługim czasie wybory do Parlamentu Krajowego oraz prezydenckie. Jarosław Kaczyński przekonywał, że od tego, jak zagłosują Polacy, zależy, czy dalej obowiązującą walutą będzie złoty. Za europejskim pieniądzem opowiadają się politycy Koalicji Europejskiej.
Nasi przeciwnicy, chociaż oczywiście jak w wielu sprawach raz mówią jedno, raz mówią drugie, to jednak wielu z nich deklaruje i to na takich forach, gdzie trzeba traktować te deklaracje bardzo poważnie, iż Polska będzie przyjmowała euro. To oznacza straty dla polskiej gospodarki, dla polskiej suwerenności, dla polskich gospodarstw domowych. Straty takie przeliczalne.
Wybory, jak zauważył prezes PiS-u, zdecydują także o przyszłości programów socjalnych, między innymi Rodzina 500+, 300+, czy bezpłatnych leków dla seniorów. Jarosław Kaczyński wsparł także na Lubelszczyźnie kandydatkę PiS-u do Parlamentu Europejskiego, poseł Elżbietę Kruk. Polityk z kolei zachęcała do pójścia na wybory.
Frekwencja jest bardzo istotna, bo ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest skomplikowana i wysoka frekwencja, tylko wysoka frekwencja spowoduje, że te prawdziwe preferencje Polaków przeobrażą się w wyniki wyborów. Oczywiście zachęcamy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. To Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje, że zbudujemy w Parlamencie Europejskim silną drużynę reprezentującą interesy Polski. Bo Polska jest najważniejsza.
A wybory do Europarlamentu odbędą się w najbliższą niedzielę. Rząd postawił wszystkie służby w stan najwyższej gotowości w związku z sytuacją hydrologiczną na południu Polski. Najgorzej jest na południu województwa śląskiego, na wschodzie województwa małopolskiego i na Podkarpaciu. Sytuacja pogodowa jednak powoli stabilizuje się. Do usuwania skutków nawałnic, powodzi i podtopień zostało zaangażowanych już 10 tysięcy strażaków. Pomoc niosą także funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych monitorują sytuację na miejscu. Szef MSWiA Joachim Brudziński w czwartek przebywał na Podbeskidziu. Minister wziął udział w Bielsku Białej w odprawie służb. Zapewnił, że funkcjonariusze podlegający pod jego resort są do dyspozycji samorządowców, niezależnie od barw politycznych.
W tej chwili liczy się tylko i wyłącznie bezpieczeństwo zdrowia, życia i mienia, co jest też niezwykle istotne, mieszkańców, wszystkich również mieszkańców dotkniętych już niestety skutkami, czy to nawałnic, czy powodzi. Chciałbym zapewnić, że mogą absolutnie liczyć na pełne wsparcie ze strony państwa.
A fala kulminacyjna na rzekach ma wystąpić najprawdopodobniej w sobotę. Należy spodziewać się spuszczenia wody z górskich zbiorników retencyjnych, które są już przepełnione. Rząd współpracuje także z sąsiadami na południu. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zajęła się w czwartek sprawą lokatorów trzech adresów, którym przyznano odszkodowania. Wypłata pieniędzy została zablokowana przez władze stolicy. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Dalberga 5, Jagiellońska 27 oraz Noakowskiego 16. Lokatorzy tych nieruchomości zeznawali przed komisją. W przypadku wszystkich adresów reprywatyzacja oznaczała dla mieszkańców kłopoty. Podwyższano czynsz, odłączano media czy prowadzono uciążliwe remonty. W kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej doszło do dwóch podpaleń. Lokatorzy prosili władze miasta o pomoc, jednak ratusz nie reagował, mówi członek komisji weryfikacyjnej Adam Zieliński.
Historia tych trzech adresów przekrojowo daje różne problemy w reprywatyzacji w Warszawie. Jedna kamienica to historia Marka M. i Kamila Kobylarza, którzy zeznawali przed naszą komisją, którzy no niejako zajmowali się skupowaniem roszczeń i uczynili z tego pewien sposób na biznes i chcieli mieć swoje grunty warszawskie. Drugi przypadek to historia działalności grupy kapitałowej, która wykupywała kamienice już po zwrotach, po reprywatyzacji. A trzeci przypadek ulicy Jagiellońskiej to z kolei przypadek najbardziej prymitywnych zachowań wobec lokatorów.
Komisja weryfikacyjna od ubiegłego roku przyznała lokatorom reprywatyzowanych kamienic około 3,5 miliona złotych odszkodowań oraz zadośćuczynień. Władze Warszawy zaskarżają jednak decyzję do sądu, co oznacza de facto zablokowanie wypłaty środków. Miasto argumentuje, że wypłata pieniędzy jest niezgodna z prawem. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie odbyła się w czwartek manifestacja osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Protestujący przeszli sprzed Pałacu Prezydenckiego, przed kancelarię premiera, a następnie przed Sejm. Przedstawiciele osób niepełnosprawnych zorganizowali manifestację, mimo że rząd wychodzi po raz kolejny naprzeciw żądaniom tej grupy społecznej. Obecne władze zapowiedziały stały dodatek dla osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy. Najprawdopodobniej będzie to 500 zł miesięcznie. Mimo to politycy PoKo podnoszą, że rząd nie interesuje się problemami osób niepełnosprawnych. Z takim twierdzeniem nie może się zgodzić Kordian Kulaszewicz z Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych przy resorcie rodziny.
Dzisiaj jesteśmy bardzo zaszczyceni tym i zadowoleni, że osoby niepełnosprawne w pierwszej grupie inwalidzkiej otrzymają 500 zł. To jest pierwszy krok do tego, a właściwie informacyjnie, że rząd dotrzymuje słowa w podpisanej porozumieniu pomiędzy Radą Konsultacyjną a osobami niepełnosprawnymi. Była taka informacja, że rząd będzie szukał pieniędzy i będzie dodawał środków finansowych. Dzisiaj te środki są dodawane i te środki coraz bardziej płyną dla osób niepełnosprawnych.
Warto przypomnieć, że manifestacje w Warszawie zorganizowały osoby, które protestowały wcześniej w Sejmie. Wskazywano wówczas na ich powiązanie z politykami opozycji. Liderka tego protestu uczestniczyła nawet w konwencji jednej z partii politycznych będących w opozycji. Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej i państwowej sferze budżetowej oraz minimalnego wynagrodzenia. Związkowcy oczekują, że w 2020 roku płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12%, to jest o 270 zł. Dałoby to kwotę 2520 zł brutto. Centrale związkowe chcą także 8,6% wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej i co najmniej 15% w samej budżetówce. Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych oczekują też m.in. systemowego zagwarantowania waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, o czym mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski.
Oczekujemy też tradycyjnie już wzrostu waloryzacji rent i emerytur na poziomie nie mniejszym niż 50% od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Tutaj te wskaźniki, one są dosyć precyzyjnie opisane w ustawie, ale też domagamy się, co jest bardzo ważne i o czym powtarzamy od dłuższego czasu, aby wreszcie wypracować taki spójny system waloryzacji, bo on jest dzisiaj nieefektywny, on jest taki bardzo uznaniowy, bardziej na zasadzie politycznej, ile w tym roku damy lub nie damy. Natomiast powinno być to zupełnie niezależne od i partii, która w danym momencie rządzi, i jakichś preferencji czy pomysłów politycznych.
Swoje oczekiwania związkowcy przedstawili już minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej w skierowanym do niej piśmie. Stanowisko, jak wskazuje rzecznik Solidarności, zostało przekazane minister na początku prac dotyczących budżetu na 2020 rok. Z apelem o sprzeciw wobec promocji środowisk i ideologii LGBT zwrócił się do samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego radny sejmiku Przemysław Przybylski. Podczas konferencji przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu kandydat PiSu do Parlamentu Europejskiego zaproponował wytyczne do deklaracji Samorząd wolny od ideologii LGBT. Przemysław Przybylski zapowiedział, że taki dokument zaproponuje w najbliższym czasie na sesji sejmiku. Kandydat do Parlamentu Europejskiego przypomniał, że Europarlament, który kończy swoją kadencję, w budżecie zapewnia m.in. 5 miliardów euro na promocję karty LGBT+.
Nie o taką Unię Europejską Adenauer i Schuman walczył, ojcowie założyciele, o Unię wartości, przede wszystkim promocji człowieka. I myślę, że przed dzień wyborów warto nie tylko stawiać te pytania, co też uczyniłem do kontrkandydatów z Koalicji Europejskiej, ale apeluję, pomimo podziałów programowych, pomimo różnych barw politycznych, żebyśmy właśnie nie wchodzili w tą ideologię LGBT, żebyśmy przyjmowali w naszych jednostkach samorządu terytorialnego stanowiska, które przede wszystkim będą promować godność i wartość człowieczeństwa. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj jesteśmy świadkami walki cywilizacyjnej.
Radny Przemysław Przybylski dodał, że stanowisko promujące godność człowieka i rodziny będzie żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II, który jest patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Stawanie w obronie tych wartości jest naszym obowiązkiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, podkreślił kandydat PiSu do Parlamentu Europejskiego. Podobne stanowisko sprzeciwu wobec promocji LGBT w ostatnim czasie przyjął sejmik województwa lubelskiego, a także kilka samorządów powiatowych. Vincent Lambert jest osobą niepełnosprawną. Pozbawienie go z tego powodu pożywienia jest dyskryminacją, powiedział prawnik Wesley Smith z Discovery Institute. Odłączenie człowieka od jedzenia i picia to powolna śmierć przez 2 tygodnie. Tego nie robi się nawet mordercy, wskazał gość polskiego punktu widzenia w telewizji Trwam. Ekspert wyjaśnił, że w przypadku Francuza lekarze mylnie nazywają podtrzymywanie odżywiania uporczywą terapią. Takim mianem nazywa się terapię, która jest nieskuteczna, natomiast podawanie pokarmu Lambertowi utrzymuje go przy życiu i nie jest daremne, tłumaczył Wesley Smith. Jest nadzieja, że nie dojdzie do eutanazji mężczyzny. Sprawą zajmuje się Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Francja musi liczyć się z opinią organu, gdyż podpisała konwencję praw osób niepełnosprawnych.
No to jest niewątpliwie optymistyczne, a poza tym bardzo istotną rzeczą jest, że tutaj mamy szansę na to, żeby sąd orzekł na dłuższą metę, że ponieważ mamy do czynienia z osobą niepełnosprawną, to pozbawienie jej jedzenia i picia jest rodzajem dyskryminacji i na tej podstawie może wprowadzić takie orzeczenie, które przerwie te praktyki.
Mówił Wesley Smith, który pisze książki m.in. na temat ideologii eutanazji i kultury śmierci na świecie. Prawnik zajmował się sprawą Amerykanki Terry Schiavo, która w 2005 roku została odłączona od pożywienia i zmarła, na co zgodził się sąd. Ten przypadek otworzył drogę do podobnych działań we wszystkich 53 stanach Stanów Zjednoczonych. Prawnik ma nadzieję, że w Europie sprawa Lamberta nie zakończy się podobnym orzeczeniem i prawo nie będzie szło w kierunku szerzenia kultury śmierci. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.